Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Ukraina broni się dzielnie i kontratakuje. Po drugiej stronie mamy częściową mobilizację. Ale no właśnie, chyba nie tak to miało wyglądać w planach Putina, który, jak wspomnieliśmy w tym orędziu wrześniowym, bardzo antyukraińskim, ale także antyzachodnim, ogłaszał te szumnie plany mobilizacyjne, w których docelowo miałoby wziąć udział nawet 300 tysięcy rezerwistów, chociaż, jak też mówią niektórzy, właściwie niewykluczona jest jeszcze większa mobilizacja. No ale z drugiej strony mamy ogromny też eksodus społeczeństwa rosyjskiego. Szacuje się, że to już nawet ponad ćwierć miliona ludzi mogło uciec z Rosji przed ewentualną mobilizacją. O czym to świadczy, o tym to może świadczyć i jakie efekty przynieść?
No dokładnie, to jest kwestia bardzo kłopotliwa i wstydliwa dla obecnych władz rosyjskich, z tego powodu, że więcej ludzi uciekło za granicę niż udało się do tej pory przynajmniej zmobilizować, bo szacuje się, że około 200 tysięcy osób zmobilizowano od momentu wydania dekretu przez Władimira Putina 21 września. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które wyjechały, no to jest dobre pytanie. No, Forbes rosyjski sugeruje nawet, że to jest około 700 tysięcy, co zdementował Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji. Tym niemniej jednak ta liczba jest znaczna. Same władze Kazachstanu sugerują, że tylko do Kazachstanu mogą uciec nawet ponad 200 tysięcy osób. Więc ta liczba około 500 000, ona jest realna, chociaż trudno powiedzieć, czy to jest powyżej 500 000, czy mniej niż 500 000. I to w ciągu dosłownie kilku dni tak naprawdę.
I to mimo, że przecież przy okazji tego orędzia dzień wcześniej przyjęte zostało prawo, które też powoduje, że ucieczka czy uchylanie się od mobilizacji, od służby wojskowej jest zagrożone karą do 10, a w niektórych przypadkach nawet do 15, zdaje się, lat.
Tak, to prawda. I tutaj też zależy oczywiście od sytuacji. To dotyczy przede wszystkim tych osób, które zostały już zmobilizowane, bo jeżeli ktoś ukrywa się, wiadomo, nie odbiera wezwania do tych komisji poborowych, no to takie osoby ukarać nie można, no dopóki, no tak samo w Polsce zresztą, nie? Dopiero kiedy zostanie taka osoba zmobilizowana, to wtedy te kary są znacznie surowsze. I to jest problem, bo to też uderza, można powiedzieć, w morale żołnierzy, jeżeli oni wiedzą, że de facto idąc na wojnę i będąc w trudnej sytuacji, bo często jest tak na przykład, że te osoby są zmuszone do w cudzysłowie dezercji, no jeżeli nie ma dowództwa, dowództwo gdzieś, bo były takie przypadki na przykład. Ostatnio, jeżeli chodzi o obwód charkowski czy chersoński, że dowództwo uciekło pierwsze. Zostawiło żołnierzy bez rozkazów, bez instrukcji, co dalej robić. I teraz co mają ci żołnierze robić? Czy mają czekać na rozkazy, czy opuścić tą miejscowość, tak? I to jest pytanie kluczowe. Jeżeli opuszczą, to mogą być oskarżeni o dezercję. Jeżeli poddadzą się, to mogą być oskarżeni też właśnie o zdradę nawet. Szczególnie jeżeli udowodni się im, że ujawnili jakieś ważne tajemnice wojskowe, wtedy grozi im nawet kara śmierci. Jeżeli będą głodni i chodzić po wioskach, po jakichś sklepach i będą po prostu okradali te miejsca, te wioski czy sklepy, wówczas mogą też dostać do 10, nawet 15 lat więzienia, jeżeli kogoś zamordują w czasie tego morderstwa, tych grabieży. Więc tutaj to, że tak zaostrzono kary za dezercję, za oddawanie się do niewoli, za, bo też grozi do 10 lat więzienia za poddanie się wojskom ukraińskim. Nawet kara 10 lat więzienia grozi za to, że nie spełnimy na czas zobowiązań naszych na rzecz armii. Nie wiążemy się z zamówień publicznych. To jest jakimś kuriozum. No przecież w sytuacji, kiedy Rosja jest obłożona sankcjami, jak można oczekiwać, że firma będzie wiązywała się z zobowiązań, które często podjęła jeszcze przed sankcjami, tak? Kiedy była zupełnie w innej sytuacji. Ale takie osoby też będą karane, jeżeli nie wiążą się z zamówień publicznych. To pokazuje, że morale, że dyscyplina w armii rosyjskiej jest w fatalnej kondycji i niestety z punktu widzenia Rosji należy stosować takie surowe, no moim zdaniem nad wyraz surowe kary. Tylko pytanie jest takie, czy to przyniesie efekt, czy to nie będzie miało takiego przeciwnego efektu, bo jak ktoś dowie się, jakie są kary za nawet takie drobne rzeczy jak symulowanie choroby, bo symulowanie choroby też jest nawet do 10 lat więzienia. Zgodnie z tymi przepisami wprowadzonymi 20 września przez Dumę Państwową i zatwierdzonymi kilka dni później przez prezydenta Putina. Tak więc dziwnego, że ludzie chcą uciec z Rosji, bo mają świadomość tego, że to jest jakieś kuriozum.
Bo oni mają świadomość, jak rozumiem, tego, że to, co zresztą mówił sam prezydent Zełenski, zwracając się do Rosjan po ogłoszeniu tej mobilizacji, że to będzie dowód na to, że ta wojna to nie jest tylko wojna, którą oni widzą w telewizorach, w propagandowych przekazach rosyjskich mediów, ale ona ich dosięga. I widzimy, że rzeczywiście Rosjanie mówią, czy znaczna część Rosjan mówi nie, sprzeciwiając się w ten sposób, można powiedzieć, po raz pierwszy jawnie tej wojnie.
To prawda, ale jeszcze jest jeden problem, który warto podkreślić. Kwestia mniejszości etnicznych, mniejszości wyznaniowych, które są częściej mobilizowane niż, powiedzmy, etniczni Rosjanie z dużych miast. I to jest też pewien dowód na to, że Putin chce zmniejszyć ten negatywny wydźwięk mobilizacji w większych miastach, ale już sam fakt ogłoszenia tak zwanej częściowej mobilizacji, chociaż zauważmy, że w dekrecie mobilizacyjnym nie pada słowo częściowa mobilizacja. A ten punkt, gdzie co precyzyjnie określono liczby osób mobilizowanych, jest utajniony. Nie znamy jego treści. I póki co nie poznaliśmy go z niezależnych mediów. Tak więc to może sugerować, że to jest tylko jakiś zabieg po prostu propagandowy, który ma na celu złagodzenie reakcji społeczeństwa na mobilizację. Ale już od kilku dni też się mówi, że Rosja szykuje zmianę statusu tak zwanej specjalnej operacji wojennej, i ma być to teraz operacja, już nie operacja, tylko właśnie może nawet wojna. Czyli krótko mówiąc, to by już zmieniło sytuację całkowicie, bo ogłoszony byłby stan wojenny. To by gdyby też zmieniło zasady funkcjonowania przedsiębiorstw rosyjskich. Oczywiście powszechna mobilizacja i postawienie państwa na tory gospodarki wojennej, krótko mówiąc. Na razie Putin chyba się wstrzymuje z tą decyzją, bo jest to decyzja, która może mieć katastrofalne skutki i gospodarcze, i społeczne. Już teraz widzimy, że masowo protestują i osoby mobilizowane, i osoby, w szczególności rodziny tych osób, które są mobilizowane na prowincji. Kobiety, żony, matki właśnie. Najczęściej one starały się jakoś zatrzymać włożenie ich mężów, dzieci na front. Tym bardziej, że już wiemy...
Pytanie, czy tego typu protesty mają szansę przerodzić się w coś większego, coś, a przede wszystkim skutecznego, żeby zatrzymać te działania Putina i jego otoczenia?
No moim zdaniem raczej nie, dlatego że w Rosji nie znam takiego przypadku, aby oddolne ruchy społeczne doprowadziły do zmiany władzy. Ta zmiana władzy następowała najczęściej odgórnie. Nawet jeżeli byśmy przeanalizowali rozpad Związku Radzieckiego, to była decyzja nomenklatury komunistycznej, która uznała, że więcej korzyści...
Czyli nie przewrót społeczny, tylko przewrót pałacowy.
Tak, jak już to przewrót pałacowy i tutaj widzimy, że Władimir Putin, on ma tego świadomość. Dlatego, że od kilku miesięcy pojawiały się informacje o tym, że iluś generałów zostało odsuniętych od pełnienia swoich obowiązków. Ewentualnie nawet znaleźli się w areszcie domowym. To samo dotyczy oficerów FSB, to samo dotyczy wywiadu wojskowego GRU, czy na przykład przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. Co więcej, pojawiały się informacje o dziwnych przypadkach śmierci. Ktoś się pośliznął na schodach, ktoś wypadł z okna, ktoś się zatruł czymś i tak dalej. Więc gdyby to były pojedyncze przypadki, to jeszcze nie budzi to jakichś naszych wątpliwości. Ale jeżeli mówimy już o dziesiątkach osób, które w ciągu kilku tygodni giną w zagadkowych okolicznościach, to pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś planowanym działaniem władz, które w sposób brutalny duszą wszelką krytykę obecnej ekipy rządzącej i przede wszystkim samego Władimira Putina. I to jest moim zdaniem dowód na to, że Władimir Putin czuje niebezpieczeństwo związane z takim przewrotem pałacowym, ale jeżeli ta sytuacja będzie dalej ulegała znaczącemu pogorszeniu, jeżeli w Ukrainie armia rosyjska dalej będzie przegrywała, jeżeli nie uda się w jakiś sposób sensowny zmusić Ukrainy do ustępstw, podobnie jak Zachodu zresztą, to może skończyć się właśnie takim przewrotem. Tylko pytanie jest takie, jaki on będzie miał charakter? Czy to będzie taki przewrót, że ktoś z ekipy obecnej, z najbliższego otoczenia Władimira Putina przejmie władzę i de facto nic się w Rosji nie zmieni? Trochę jak na Kubie po śmierci Fidela Castro. Czy to będzie taki radykalny, gwałtowny, można powiedzieć, proces, który doprowadzi do całkowitej zmiany sytuacji w Rosji? Ja osobiście uważam...
No właśnie, jaki scenariusz pan tutaj kreśli, że byłby bardziej możliwy, realny?
Ja myślę, że ten scenariusz drugi jest o tyle mało prawdopodobny, że elita rosyjska, podobnie jak na Białorusi swego czasu, ona ma zbyt wiele do stracenia. To są osoby, które przez lata nie tylko bogaciły się w sposób nielegalny najczęściej poprzez korupcję, poprzez nepotyzm i inne tego typu praktyki, ale też to są osoby, które mają krew na rękach, które prześladowały opozycję, które uczestniczyły w tym całym procesie karania czy nawet mordowania przeciwników politycznych, bo my znamy te najbardziej głośne przypadki, ale tych zagadkowych śmierci opozycjonistów na prowincji w Rosji, a szczególnie jeżeli chodzi o Kaukaz Północny, o Czeczenię, Dagestan, tego było znacznie więcej. I teraz te osoby musiały mieć po prostu takie gwarancje bezkarności, trochę jak to miało miejsce w momencie rozpadu ZSRR, bo ówczesna elita, nomenklatura komunistyczna zgodziła się na rozpad ZSRR, dlatego że miała zagwarantowaną bezkarność, że miała zagwarantowane to, że ten majątek, który ona przejęła, zgromadziła, nie będzie jej odebrany. I tutaj jest podobny problem, bo trudno będzie te osoby tak w sposób brutalny, można powiedzieć, odsunąć od władzy i też szybko je rozliczyć. Ja myślę, że to jest też jeden z powodów, dla którego jednak i na Białorusi, i w Rosji elity stoją za Łukaszenką, i za Władimirem Putinem, bo oni boją się tego, co nastąpi, kiedy nagle władzę przejmie ktoś nowy. Obserwujemy na przykład Kazachstan. Często niektórzy badacze pokazują, że scenariusz kazachski, on mógłby mieć miejsce w Rosji i lekcja, która płynie z tego, jest dla prezydenta Putina dość nieciekawa, bo widzimy, że nowe władze odsunęły całkowicie i stopniowo odsuwają dawną elitę, pozbawiają stanowisk, pozbawiają wpływów i podobnie jak prezydent Nazarbajew, który po prostu jest teraz osobą systematycznie pozbawiano wpływów na politykę wewnętrzną i zagraniczną Kazachstanu. Więc no to jest taka nauczka, żeby ostrożnie o takie pomysły forsować, bo nawet osoba, która się wydaje jak Tokajew taką osobą, no wydawała się taką osobą słabą, która będzie łatwa do sterowania, w rzeczywistości tak okazał się zupełnie innym politykiem, który ma własną wizję polityki wewnętrznej, zagranicznej Kazachstanu. I tutaj w Rosji jest podobny problem, bo po pierwsze, no, ciężko wskazać taką osobę, która mogłaby wstąpić Władimira Putina czy Łukaszenkę w tym momencie, tak? On tam sam, Władimir Putin, oczywiście się tego przyczynił, no bo wszelkich potencjalnych konkurentów eliminował. I to jest pewien problem. Z drugiej strony, no jednak Rosja jest państwem, z którym posiada potencjał, arsenał broni masowego rażenia. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o broń nuklearną, ale broń chemiczną, broń biologiczną zapewne także. Więc jest państwem, no, którego rozpad gwałtowny jakiś, czy dekompozycja jest też niebezpieczna, bo te same głosy pojawiały się w kontekście rozpadu Związku Radzieckiego. Kto przejmie broń masowego rażenia i memorandum...
No tym bardziej, że też w obecnej sytuacji ten szantaż właśnie nuklearny, który także jest jednym z elementów dziś rozgrywania sytuacji na Ukrainie, no też jest takim punktem, jakby to nie zabrzmiało, zapalnym w tej sytuacji.
To prawda, to jest chyba taki ostatni argument, który ma Władimir Putin obecnie, jeżeli chodzi o agresję na Ukrainę. I dodajmy jeszcze, że ten argument świadczy, wykorzystywanie tego argumentu, bo ostatnie orędzie, które było związane z mobilizacją i dość wyraźne podkreślanie tego, że atak na terytorium Rosji może skutkować odpowiedzią w postaci użycia broni jądrowej, to pokazuje jednak słabość Rosji. Dlaczego? No bo w ten sposób Władimir Putin sugeruje, że nie jest w stanie pokonać konwencjonalnie Ukrainy. Oczywiście propaganda rosyjska próbuje to kreować jako atak.
Walczymy z całym Zachodem.
Tak, walczymy z całym Zachodem, z całym Sojuszem Północnoatlantyckim. To są znane oczywiście hasła, które pojawiały się już od lat w propagandzie rosyjskiej czy białoruskiej. Ale prawda jest taka, że oni nie są naiwni, Rosjanie. I oni bardzo, bardzo dobrze wiedzą, że eskalacja i przystąpienie do konfliktu, do wojny Zachodu miałoby katastrofalne skutki. I bieg wojny byłby nieprzewidywalny. I koniec wojny mógłby być tragiczny, nie tylko z punktu widzenia Rosji czy Ukrainy, ale całego świata.
No i ten scenariusz, mamy oczywiście nadzieję, nigdy się nie ziści. Także o tych sprawach dziś rozmawialiśmy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.